Strefa komentarzy.
Prawie kwadrans po godzinie 9. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko i witam Państwa w strefie komentarzy. Dzisiaj w naszym studiu Michał Stomporek, zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dyrektorka, dzień dobry Państwu.
Dyrektorka nawet. Jest z nami Grażyna Bojarska-Drecher, zastępca redaktora naczelnego Planeta Trójmiasto.pl lub zastępczyni redaktora naczelnego
Feminatywy jest w cenie jak najbardziej.
Czyli zastępczyni.
Czyli może być zastępczyni. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
Proszę bardzo, dzień dobry. Witam Państwa także w imieniu Ewy Palińskiej, która realizuje naszą audycję. Moi drodzy, długi weekend za nami. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, bo to minęło ponad 40 godzin, ale tak na już uczciwie mówiąc, długi weekend, ten czerwcowy, zawsze początek trochę sezonu na Pomorzu, bo tych turystów trochę przyjeżdża. Jak spędziliście, co zapamiętaliście, gdzie utknęliście w korkach? Dorota Sobieniecka na
moim
początek.
Moim zdziwieniem ogromnym, ponieważ ja spędzam tego typu weekendy w takiej miejscowości Karlikowo, niedaleko Lęborka, niedaleko Godentowa, w drodze
nie
na
w
Łebień.
W Sopocie na Karlikowie.
Nie, w drodze na Łebień. I byłam zdumiona potworną ilością samochodów z obcymi rejestracjami, które jechały przez tą polną drogę na Łęczyce, Rekowo, Łebień, Tawęcino i myślę, co oni tam szukają, że tam nic nie ma, tam może jest stosunkowo daleko i okazało się, że to jest niezmiernie popularny turystycznie kierunek. Miejscowość Ulinia, Stilo i tego typu właśnie dzikie plaże piękne, które są w tej chwili bardzo, bardzo wieczne, zimne,
może
zimne,
dlatego,
potwornie.
Że tam nic nie ma.
I tam
na
nic
razie,
nie ma.
Na razie, bo niedługo będzie w pobliżu elektrownia przecież jądrowa, tak?
Albo właśnie spieszą się zobaczyć jeszcze ten teren.
Nie, ja myślę, że to nie jest akurat tam tak dokładnie w tym miejscu. Natomiast Łeba ma jakieś nieprawdopodobne walory PR-owe, skoro taka niebywała ilość ludzi tam jeździ w te okolice.
Tak sobie myślę właśnie może dlatego, że tam niewiele jest.
I przy okazji jeszcze chcę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna naszej administracji, która spowodowała, że powstała droga kaszubska i że naprawdę ta S6 jest przejezdna i że ona tak bardzo ułatwia ruch, że omijamy Wejherowa, omijamy wszystkie miejscowości po drodze, że tam naprawdę to jest rozwiązanie komunikacyjne, które jest genialne i ja obserwuję, w jaki sposób jest budowana dalsza część od Godentowa i widzę, że te prace idą rzeczywiście z kopyta, że to wszystko jest równocześnie budowane, że ta droga się nie rozwija, tylko ona po prostu powstaje równocześnie na całej swojej długości.
Myślę, że mieszkańcy Redy, Rumi i Wejherowa też są wdzięczni za tę trasę. Grażyna Bojarska-Drecher, jak ten długi weekend minął, jak już do odpowiedzi się zgłaszała.
Jedno słowo a propos elektrowni jądrowej. Możemy się założyć, że jak wyjdziesz na plażę w Stilo, to na 100% w Kopalinie zobaczysz elektrownię jądrową. Jeśli chodzi o długi weekend, jako Sopocianka, na tyle daleko mieszkająca w niewielkim Sopocie, że jednak z powodu komfortu lubię podjeżdżać pod plażę, czy też pod centrum miasta. I wtedy, kiedy wszyscy śpią...
Samochodem, rozumiem.
No samochodem, tak? Na razie, ciesząc się jak dziecko, że mogę tym samochodem podjechać, już mówię dlaczego, tak? I wtedy, kiedy wszyscy śpią, oczywiście to będzie sarkazm, tak? To ja wcześniej wstaję, żeby znaleźć miejsce parkingowe w darmowym jeszcze w weekend Sopocie. Ponieważ po godzinie 10:00 miejsca lepsze są zajęte, około 11:00 najgorszych już nie ma w ogóle. Także tak się mieszka w Sopocie, w weekendy.
A jak ten weekend długi było oblężenie turystów w Sopocie?
Nie wiem akurat, jeśli o to chodzi, bo jestem po zabiegu i przytrzymało mnie to w domu. I nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, czy nie, ale założę się, że było mnóstwo ludzi.
To pewne. Michał Stomporek, poza miastem czy w mieście długi weekend?
Pół na pół, bo jak wielu dziennikarzy pracowałem częściowo w długi weekend, ale w sobotę już nie musiałem i w sobotę wielu ludzi widziałem również, ale w pociągu, na trasie PKM, w pociągu porannym do Kościerzyny. Siadłem w niego tu przed godziną 7:00 chyba, przed ósmą, nie, tu szedł godziną ósmą i już wtedy pociąg był pełny, tak samo pełny dojechał do Kościerzyny, więc dużo ludzi jest nie tylko w Sopocie, w samochodach szukających miejsca parkingowego, ale także w pociągu na Kaszuby, więc może po prostu w ogóle jest nas dużo. I tyle, no, jakby trochę żałowałem, jestem fanem trasy PKM i jeżdżenia koleją po Pomorzu.
Ale rozumiem, że był tłum, nie można było podziwiać widoków do końca.
Nie, znaczy wiesz co, gdybym wsiadł na przystanku drugim, czyli właściwie na Strzyży, to być może miałbym problemy z podziwianiem czegokolwiek, ale jak wsiadłem we Wrzeszczu, to jeszcze było okej. To i tak było dużo lepiej, bo w Majówkę też korzystałem z tego pociągu i tam właściwie no, z tego połączenia, ale nie z tego pociągu, bo z późniejszego pociągu o godzinie 11 i wtedy ludzie zostawali na peronach, już nie byli w stanie wsiąść do składów. Tym razem takiej sytuacji nie było, być może dlatego też, że to była sobota, a wiadomo, że długi weekend zaczął się praktycznie w środę dla wielu wieczorem. No, generalnie lubimy podróżować, czy samochodem, czy pociągiem, widać to i tyle.
Grażyna Bojarska, proszę jeszcze.
Bardzo lubimy podróżować. 3 tygodnie temu usiłowałam kupić znajomemu bilet powrotny z Sopotu do Krakowa. Od godziny 12 wzwyż. Pociągi jeżdżą niemalże co godziny. Udało mi się kupić o 19. Taki z jedną przesiadką przez Warszawę. Także cieszymy się, że ludzie przyjeżdżają do nas, ale też nie wiem, czy kiedyś nie będziemy mieli, obym była złym prorokiem, problemów jak w Barcelonie, gdzie ludzie wychodzą na ulicę.
Albo w Wenecji. Albo o tym jeszcze być może dzisiaj po części porozmawiamy, ale jeszcze chcę was zapytać o, trzymając się tego długiego weekendu, bo on upłynął też pod znakiem różnych wydarzeń w mieście. No i niestety tak wyszło jakoś, że triatlon, który organizowany jest od lat regularnie, jakoś tak poprzednie lata minęły bez kłopotów większych na drogach. W tym roku się to nie udało i w zasadzie dwie, trzy dzielnice stanęły dosłownie w korkach. No i tak się zastanawiają tutaj niektórzy. Organizator mówi, że przedstawił miastu plan swojego wydarzenia. Urzędnicy go zaakceptowali i że z punktu widzenia organizatora...
Policja też zatwierdziła.
Policja też zatwierdziła. No to pytanie, czy skąd się wzięły te problemy, skoro plan zatwierdzony, ktoś go nie przestudiował odpowiednio? Jak sądzicie?
Podejrzewam, że ktoś zapomniał, że jest długi weekend, albo go zlekceważył po prostu.
Ale to może akurat działać w dwie strony, bo teoretycznie może być tak, że przyjedzie więcej turystów, ale może być tak, że wyjadą ludzie z Trójmiasta.
Więc ruch jest.
To
w jedną stronę i w drugą.
Tak.
Natomiast ja myślę, że w ogóle zawsze się zastanawiam nad takim głębszym sensem organizowania tego typu imprez w środku miasta. I pamiętam, jestem gdynianką, która Gdynia jest położona w taki sposób, że jak są biegi Solidarności co roku w sierpniu, to jest paraliż i dramat po prostu z połączeniem jednej strony z drugą. I akurat ja parę lat temu byłam świadkiem wypadku, gdzie nie mogłam się doczekać pogotowia ratunkowego, bo nie mogło przejechać przez Aleję Zwycięstwa. I tak sobie pomyślałam, że takie tego typu eventy, tego typu biegi czy zawody powinny raczej się odbywać chyba w tych terenach leśnych, nad morzem, nie tam, gdzie jest ten największy ruch.
Trudno też triatlon na przykład z elementem kolarstwa szosowego puścić przez las, prawda?
No tak, ale są inne drogi niż miejskie, te trakty, ulice i które naprawdę powodują sparaliżowanie ruchu. Ludzie nie tylko dla przyjemności spacerują i promenują, ale
to
też
prawda.
Czasami się muszą przemieszczać.
Ja ze swojej perspektywy powiem, bo ja miałem tego pecha, że niestety utknąłem gdzieś między Brzeźnem a Dolnym Wrzeszczem. Chyba ulica Kochanowskiego to jest taka, która tam wiedzie.
Zdaje się, że tą ulicą właśnie był poprowadzony objazd.
Tam był poprowadzony objazd, ku mojemu
zdziwieniu.
Ale to
jest wąska ulica.
To, że ona jest wąska, to jest pół biedy, ale tam przecież mieści się ten słynny taki antyprzystanek, gdzie jest takie miejsce,
który jeszcze zwęża ulicę, tak?
Gdzie mogą się zatrzymywać autobusy. To jest zwężone tylko na szerokość jednego pojazdu, więc jeżeli tam ktoś wymyślił objazd, no to nie wiem, czy zapomniał o tym, że ten...
Mogło tak być, że o tym jednym przystanku zapomnieli.
Się tam znajduje i być może to był powód tych...
No rzeczywiście problem jest taki,
ale
że...
kto za to odpowiada naprawdę? Bo ja sobie myślę, już pomijam swój los, postałem nie pierwszy raz w życiu.
Ktoś zatwierdził, nie wiem, być może Biuro Zarządzania Ruchem jest taka jednostka miejska w Gdańsku. może oni, no, ktoś tam nie spojrzał, to też jest, to nie jest tak, że ten wiatron był po raz pierwszy, nie? W Gdańsku się odbywał. Musiał się odbywać, znaczy, jeżeli musiał się odbyć w Gdańsku, to musiał się mniej więcej w tym miejscu odbyć, tak? Bo to chodziło właśnie o pływanie, czy że blisko strefy nadmorskiej. To też nie jest tak, że całe miasto było sparaliżowane. Tylko te 30, znaczy tylko, przepraszam, jakby tych wszystkich, którzy utknęli w korku, tych mieszkańców, którzy nie mogli się wydostać, przepraszam, że powiem tylko, no ale rzeczywiście są to 3 dzielnice, położone trochę
tak
skrajnie.
Znaczy, prawda?
No, wiesz, fortunie lub niefortunie.
Akurat w długi weekend.
Ja akurat pochodzę, znaczy moja rodzina pochodzi z Nowego Portu, bardzo często jestem w Brzeźnie, to są świetnie położone dzielnice, tylko rzeczywiście, jak już tam się dojedzie, to jest taka jedna droga, żeby wyjechać i łatwo odciąć rzeczywiście tę część Gdańska. Wraca dyskusja, o czym Dorota wspomniała, czy oni muszą biegać po mieście. No, jakby jest parę takich na świecie imprez, które się na przykład nazywają maraton bostoński, maraton nowojorski, londyński, berliński. No, właśnie nowojorski, właśnie londyński, a nie jakiś tam polny, leśny. No, biega się jednak po tych ulicach miejskich. To też nie jest tak, że te wszystkie drogi, które wybudowaliśmy, mają być wyłącznie dla kierowców. No, nie, no, czasami można podefilować, pomanifestować, można też pobiegać, może przejść jakaś parada, tylko to wszystko powinno być zrobione z głową. Jeżeli zajmujemy rzeczywiście jakąś część ważnego traktu komunikacyjnego, to też nie róbmy tak, że wszystko zajmujemy i na 12 godzin. Wielokrotnie widziałem biegi, mieszkam teraz obecnie niemal przy ulicy Grunwaldzkiej, przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Wielokrotnie widziałem zawody sportowe rozgrywane na tej alei, przecież głównej, tak? Głównej arterii łączącej całe Trójmiasto, gdzie biegacze zajmowali część jezdni, a po drugiej części, cała jezdnia nie była wyłączona z ruchu, po drugiej części, po drugim pasie, czy nawet po dwóch pasach jechały samochody z szacunkiem, ostrożnie, dosyć wolno, ale mimo to można było pogodzić jednych i drugich.
Więc, tak jest właśnie przy biegu Solidarności, właśnie, którym ma bardzo dużo tradycji.
Który chyba też nierzadko z Gdańska do Gdyni.
Poza tym tam jeszcze jest bieg niepełnosprawnych, także to też spowalnia trochę. I to właściwie zamyka to Trójmiasto na dość długi czas. Ja myślę, że tutaj mówisz o Bostonie, o Nowym Jorku. Problem polega na tym, że Trójmiasto jest tak położone, że z jednej strony jest morze, z drugiej strony wzgórza morenowe i my mamy tak naprawdę jednokanałową komunikację wzdłuż całego Trójmiasta. To jest taka wioska, że tak powiem, ulicówka, gdzie naprawdę są miejsca, gdzie nie ma objazdu. Znaczy jestem w korkach, wracając z pracy z Gdańska do Gdyni i są miejsca, gdzie naprawdę nie ma objazdu.
Nie ma,
jest wiele prawda. Takich miejsc, to prawda. Mhm,
to prawda, ale przecież wszyscy wiemy, że takie biegi odbywają się w różnych miejscach, tak? W Gdyni, gdzie jest zamykana ulica przy Rivierze, ale tam ileś dni wcześniej wiszą oznakowania, że tego i tego dnia w takich i w takich godzinach będzie droga zamknięta i nie ma takiej możliwości, żeby nie zauważyć takich znaków. Także pytając o to, co zawiodło, no to według mnie przede wszystkim niefortunny termin. Być może ktoś nie pomyślał, że to jednak długi weekend, tak? Droga przelotowa, przecież tunel, tak? Wylot na Warszawę, tak? A więc nieodpowiedni termin, niewystarczające objazdy, słaba informacja, brak dynamicznego oznakowania, tablic informacyjnych.
O właśnie, przecież to dynamika. Słuchajcie, dynamika. Przepraszam.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie wszyscy jeżdżą z nawigacją. Są ludzie, którzy przyjeżdżają, pomijam mieszkańców, tak? Którzy oczywiście są bardzo ważni, ale sporo osób było przyjezdnych, czy też wyjezdnych, tak? Więc nie wszyscy tej nawigacji używają. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża na pamięć i oni nie wiedzieli, o tym, że utkną w korku i tak naprawdę nie będzie możliwości zawrócenia.
Przypomniała mi się taka sytuacja, trochę podobna, Bruksela, miasto, które jest nawiedzane bez przerwy delegacjami o specjalnym znaczeniu.
Cały czas, tak jest.
Gdzie policja potrafi tak kierować ruchem, że zamykają w sposób bardzo dynamiczny ulice poprzeczne, przepuszczając tą kawalkadę samochodów, które uprzywilejowanych i otwierają natychmiast za nimi. To jest fantastycznie zorganizowane, przy czym dodaję, że ci policjanci na motocyklach są bezwzględni. Jak tam samochód wjeżdża, to oni mają takie okute buty i po prostu załatwiają to w sposób błyskawiczny.
Strefa komentarzy.
Po przerwie wracamy do strefy komentarzy razem z Grażyną Bojarską, Drecher, Dorotą Sobieniecką i Michałem Stąporkiem. Ustaliliśmy tak komisyjnie, że to chyba ten przystanek jednak zwężony i to zwężenie na ulicy Kochanowskiego odpowiadało za ten paraliż. Kilka SMS-ów od słuchaczy. Audycja ciekawa, mamy 2025 rok. Czy któraś władza na przestrzeni lat 70., 80., 90., 2000 i kolejnych dwóch dekad pomyślała o drogach ewakuacyjnych z Trójmiasta? Pyta słuchacz. Uważam, że bardzo ciekawe
pytanie. Jeśli mogę się odnieść, to jakby nie wiem, jak się zachowały władze w latach 70., wtedy się dopiero urodziłem, ale tylko zwrócę uwagę, że letnica, wtedy się mówiło Letniewo, letnica nagle stała się bardzo dużym osiedlem jakieś niespełna 10 lat temu. Więc kiedyś tam, owszem, mieszkali ludzie.
A tak
ludzie,
naprawdę ostatnie lata.
Było ich kilkuset.
To jest w ogóle intensywna.
No powiedzmy, że rozbudowa. Jakby sygnałem był 2012 tak? rok od tak. euro, to powiedzmy po tym okresie, tak? Powstało to blokowisko takie, nie jestem jego fanem, ale po prostu mieszka tam naprawdę dużo ludzi, których
I
nie
stadion.
Było, więc 15-20 lat temu, 30 lat temu, no nie trzeba było myśleć o ewakuacji letnicy, bo nie było jej, no. Było mieszkańców kilkuset, a nie kilkanaście tysięcy.
Ja zakładam, że słuchacz może mieć taką intencję, po prostu retorycznie pyta o jakąś sytuację bardzo awaryjną, kiedy byśmy musieli tutaj wszyscy wyjeżdżać, prawda? Nie do wyobrażenia, tak sobie myślę. Ale właśnie może byśmy uciekli na wieś polską.
I tutaj, pachnącą.
I tutaj płynnie przechodzimy do innego zagadnienia. Mianowicie można zauważyć na drogach Pomorza w niektórych miejscach takie tablice, które stawiają rolnicy. Uwaga, wjeżdżasz na polską wieś. Możesz doświadczyć charakterystycznego zapachu, hałasu ciągników, odgłosów zwierząt. Przed tym ostrzegają rolnicy. Patronuje temu także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pamiętajcie, produkujemy polską żywność dla was. Tam jest taki dopisek. Wiele organizacji rolniczych także jakby wspiera te akcje. To się wszystko wiąże z wyrokiem sądowym, który usłyszał jeden z rolników z województwa łódzkiego. Musiał on zapłacić dość dużą kwotę na rzecz swoich sąsiadów.
Wydaje mi, że 100 tysięcy złotych, 50 na głowę. Mhm.
100 tysięcy złotych.
30 tysięcy na głowę małżeństwa, które zbudowało dom obok tego gospodarstwa. Natomiast z odsetkami, z kosztami sądowymi to było ponad 100 tysięcy.
Rolnik ten walczy cały czas z tego, co wyczytałem, o kasację tego wyroku w Sądzie Najwyższym. No a inni rolnicy solidaryzują się z nim. O co poszło w uproszczeniu? Pan był rolnikiem uprawiającym przez lata ziemię, hodującym zwierzęta.
W 2006...
Dostał nowych sąsiadów, tak. Dostał nowych sąsiadów z miasta, którym zaczęła przeszkadzać gospodarka, którą prowadzi. Sąd uznał ich rację i kazał zapłacić odszkodowanie. Tam chodziło przede wszystkim o odgłosy zwierząt, które...
I o fetor, zdaje się.
I o fetor. No ale generalnie chyba się nie można dziwić rolnikom, że się solidaryzują z kolegą po fachu, bo to wygląda trochę absurdalnie.
Ja się tylko dziwię tym państwu, którzy sobie kupili działkę, czy wybudowali dom w pobliżu takiego miejsca, bo jeżeli ja chcę się gdzieś osiedlić, to najpierw oglądam otoczenie, a potem, kiedy boję się, że ktoś mi może na przykład zakłócić mój widok z okna, czy zapachy, czy to brzydko powiem, może tak niezbyt popularnie, ale to należy sobie kupić tą działkę większą, i żeby być dalej. Po prostu każdy jest odpowiedzialny za miejsce, w którym wybiera, które sobie wybiera. Co innego, gdyby ten rolnik tam się przeprowadził bez zezwoleń, bez jakichś tam planów i hodowałby lisy, i to by, bo to jest rzeczywiście uciążliwa hodowla i bardzo taka generująca nieprzyjemne zapachy. Ale gdyby on się im wprowadził, ale oni się tam przeprowadzili przecież.
Oni się tam przeprowadzili, przy czym rolnik hodował, wyczytałam takie dane, rolnik hodował 130 sztuk bydła.
Znaczy chyba świnie,
znaczy 10 sztuk bydła i reszta 120 sztuk to podobno były świnie. Nie, chodziło o fetor przede wszystkim. I powiększył gospodarstwo, hodowlę do 360 świń.
Rozumiem, że legalnie powiększył.
Bardzo legalnie, ponieważ ci, szanowni państwo, sprowadzili wszelkie możliwe służby, jakie tylko były dostępne. Wszelkie możliwe służby zrobiły wszelkie możliwe kontrole i wszystko było w porządku. Natomiast państwo się zdecydowali oddać sprawę do sądu cywilnego i sąd przyznał rację państwu, mieszkańcom. I tutaj sobie specjalnie zanotowałam, jak sąd to uzasadnił. Otóż emisja odorowa przekraczała normalne nasilenie. Zdaniem sądu skala hodowli, mimo że spełniała wszystkie wymogi, to jednak nie miała charakteru zagrodowego, a przemysłowy. I co ciekawe, to to, że sąd przyznał, że nie istnieją urzędowe normy odorów.
No, bo nie istnieją. Bo nie istnieją. I od razu widzę uśmiechy na waszych twarzach i przypominają mi się takie tygodnie w Gdańsku na przykład, kiedy też czuć intensywny odór, wcale nie trochę, trzeba na wieś wyjeżdżać.
To są dwie sprawy, tak? Bo problem, od którego zacząłeś, i problem pana chyba Sebastiana Kluki, czy Szymon Kluki, to jest kwestia tego, że wielu mieszkańców miast albo jest zmuszonych do migracji na wieś z powodu tego, że nieruchomości w miastach są horrendalnie drogie, albo na pewnym etapie swojego życia stwierdzają, dobrze, no to my już
trochę porzucimy wszystko,
bo zmienimy charakter naszego życia, możemy pracować zdalnie, może się dorobiliśmy i marzy o sielskim życiu na wsi. Mhm. Z tym, że no, życie na wsi sielskie jest wyłącznie w takich, no w głowie, tak, w marzeniach.
W katalogach się często, osób budujących domy.
Albo w książkach o tym, jak to jakaś kobieta wyjechała do Toskanii, kupiła sobie piękny dom i tam mieszka.
I wszystko było pięknie.
To są legendy, tak?
Tak?
Ale wieś to jest też produkcja żywności, którą my wszyscy jemy.
Oczywiście.
Tak? I jakby, no, żywność to są świnie, to są krowy, to jest jakiś drób, to wszystko pachnie, to są nawożone pola, na których rośnie zboże. Je trzeba nawieść, to też nie ładnie pachnie. I nagle jest taki mieszczuch, który liczył na spokojne sielskie życie, nagle jest w środku czegoś, co wcale mu się takie już sielskie okazuje się nie być. Sielskim okazuje się nie być. No jest problem. I wtedy on... Czuję, że nie wiem, że go szukano, że inaczej mu to opowiadano, że się nie doinformował, że miał inne wyobrażenie tego i co, on wtedy się czuje poszkodowany. No wydaje się, że to jednak odwrotnie powinno być, tak? To tamci ludzie byli pierwsi, to oni uprawiają te pola od zawsze, te świnie, te krowy, to zboże, nie wiem, nawożą. No ale cóż, ale ci z miasta często są, nie wiem, zamożniejsi, bywają lepiej wykształceni, kuci bardziej na cztery nogi i potem właśnie idą do sądu i mamy takie wyroki, trochę się burzymy, że ten wyrok zapadł taki, ale sytuację trochę podobne mamy też w Trójmieście. Regularnie, co roku, wiosną, nie wiem, do raportu z Trójmiasta, pewnie i do Radia Gdańsk też dzwonią czytelnicy, mówią, coś się wydarzyło, port serwis na Struje, albo czy w stoczni coś się wydarzyło, albo ktoś coś do portu przywieźli, bo strasznie śmierdzi. A potem się okazuje, że skoro to jest wiosna, to znaczy, że rolnicy z Barniewic, z okolic Osowej po prostu za swoje pole zaorali i nawożą. No. I jakby potem sobie, aha, no rzeczywiście, to są
swoje,
ci, to są
a szadułki mają swój taki naturalny zapach przez cały rok.
Oczywiście.
Musiałeś przypomnieć te traumy.
Była też sytuacja, przypomnę wam, okolice ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku, a właściwie obecnej pętli Łostowice Świętokrzyska tramwajowej. Tam przez lata działała hodowla lisów. I no, tak jak powiedziałaś, lisy śmierdzą przeokrutnie. Problem zaczął się wtedy, kiedy rozwijająca się Urnia Górna, czy bloki rozwijające się Urni Górnej, zbliżyły się do tej fermy. I ja się nie dziwię, że to ludziom przeszkadzało, ale ta ferma tam była wcześniej.
Ale deweloperzy często przekonywali chętnych do zakupu mieszkania właśnie w okolicach Szadułek, że technologie są tak bardzo rozwinięte, że już za 2 lata, jak te domy powstaną, to już na pewno nie będzie czuć zapachu, także teraz korzystajcie z okazji, kiedy jest trochę taniej, bo to takie miejsce trochę niefartowe.
A ja chciałabym dopowiedzieć, nie wiem czy wiecie, że na przestrzeni 20 lat znalazłam takie dane, że od roku 2000 do 2020 saldo migracji na wieś wzrosło z 4200 średnio w Polsce do 53 tysięcy. I każda z tych osób może się poczuć zawiedziona tym, że kogut jednak pieje, że nie tylko pilnuje kurnika, ale pieje. I przypomniała mi się w ogóle, to jest stara sprawa, bo znalazłam taką informację, że już w 1610 roku tak zwana sprawa Alfreda Case'a, któremu odór świń przeszkadzał i sąd nakazał rozbiórkę, jak to ówcześnie było określone, świniarni. Także sprawa nie nowa. Wiemy, jak sobie kraje europejskie z tym poradziły. Padła taka informacja, żebyśmy szli drogą Francji, która ma bardzo fajne ustawy, która w bodajże 2023 roku parlament francuski przegłosował nowelizację, która chroni rolników przed roszczeniami. I to prawo działa wtedy, gdy działalność istniała przed wprowadzeniem się danej osoby. I
jest
co ciekawe,
w tym logika, można powiedzieć.
Oczywiście, że tak. I co ciekawe, jest to tak ładnie napisane, mamy gotowe rozwiązanie, że odgłosy i zapachy charakterystyczne dla terenów wiejskich są uznawane za część dziedzictwa narodowego i prawnie chronione.
Ale
a Szwajcaria...
Francuskie ustawodawstwo robi wrażenie, powiedziałem.
Szwajcaria, w Szwajcarii dźwięk dzwonków krów, no bo przecież jak Szwajcaria... to Milka z dzwonkiem. Co prawda Milka nie szwajcarska, tak? W każdym razie dzwonki krów i fetor. Tam akurat regulacje zapadają lokalnie, na przykład przez gminy i jest ogłoszony oficjalnie zakaz zgłaszania skarg na tak zwane akceptowane odgłosy wsi.
Ale proszę państwa, wystarczy się rano obudzić na wsi w Karlikowie, kiedy ptaki śpiewają i to jest taki rwetest, że naprawdę mogłabym oskarżyć nie wiem kogo o to, że mnie budzi.
To ale prawda, wystarczy, mi również ptaki spać nie dają.
Jeszcze tylko nawet jedno zdanie. Słuchajcie, wystarczy się...
Dźwięk. Jeśli coś nie daje spać, a to są akurat ptaki, to...
Ale ja wam chciałam powiedzieć, że są ludzie, wszyscy o tym wiemy, których dzwony kościelne budzą i nie dają zasypiać.
Tak, to prawda.
Myślę, że niedługo helikopter lądujący z osobą po wypadku ciężkim, lądujący na dachu szpitala, też może być problemem.
I lotnicze pogotowie ratunkowe może zostać pozwane. Taka mi się tylko rymowanka skojarzyła, żeby spuentować ten temat po części przynajmniej. Może nie ten temat spuentować, ale trochę się odnieść do tego, co o tych szadułkach mówiłaś, Dorota, i o tych obietnicach. Już za cztery lata Polska będzie mistrzem świata. Takie mi do głowy wpadło. Ale trzymając się gdańskich tematów i może właśnie takich, powiedzmy, łączących tereny o różnych funkcjach czy różnej charakterystyce, to dzisiaj między innymi w gościu Radia Gdańsk rozmawialiśmy o przyszłości Wyspy Sobieszewskiej, bo tam jest petycja do władz miasta podpisana przez ponad 4000 osób, gdzie nie tylko mieszkańcy, ale także eksperci, naukowcy chociażby...
Chyba w Sobieszewie nie mieszka chyba tyle osób.
4,5 tysiąca osób podpisało,
podpisali te petycje, sprzeciwiają się generalnie, obawiają się tego, że zostaną utworzone plany, które otworzą drogę do zabudowy Wyspy Sobieszewskiej. Nie jest tajemnicą, że tam część gruntów należy też już do spółek deweloperskich po prostu, które mają prawo też i takie plany, żeby swoje biznesy prowadzić, czyli budować mieszkania. Ale jak to wszystko teraz pogodzić ze sobą?
Ale oni te tereny kupili od tych rdzennych mieszkańców. Po prostu kupili.
Znaczy, czyli to są różnie, bo to niekoniecznie od mieszkańców. Różnie bywa. Na przykład od jakiegoś byłego PGR-u, czy tak, niekoniecznie są mieszkańcy, tak? Ale no, to jest klasyczny przykład. Klasyczna taka tragedia grecka. Jest Wyspa Sobieszewska, która jest takim kawałkiem wsi w Gdańsku, włączona do Gdańska jako jedna z ostatnich dzielnic. Wiemy, jak tam jest fajnie, lubimy tam sobie pojechać, pozażywać tej sielskości. No tak, ale to nam się podoba. Mieszkańcy Sobieszewa chcieliby przyjmować turystów więcej, chcieliby na tym zarabiać po prostu, a inni mówią nie.
Niektórzy mieszkańcy Sobieszewa, prawda?
Właśnie to jest ta tragedia, tak? Niektórzy mówią, zostawmy Sobieszewo tak, jakim jest, a inni mówią, no ale dlaczego mam zostawić? No ja patrzę tutaj na sąsiadów, nie wiem, z Mierzei Wiślanej, patrzę na sąsiadów z Mierzei Helskiej, ja też mam taki sam potencjał, mam piękne plaże, turyści do mnie przyjeżdżają, chciałbym przyjąć ich więcej. No ale powiedzmy, w moim domu już się nie zmieszczą, mam ziemię, chciałbym zbudować jeszcze jakiś dom. Oczywiście tak mówią nie tylko ci mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej, ale tak jak słusznie wspomniałaś, firmy deweloperskie, które mają tam działki i też mają plany.
Prawo.
No i co? zabronić jednym i bronić sprawy drugich, czy jak zwykle trzeba wyważyć tak naprawdę, tak? Bo ja rozumiem to, że być może warto rozwinąć trochę turystykę na terenie Wyspy Sobieszewskiej, co nie musi oznaczać budowy gigantycznych osiedli z naćkanymi apartamentowcami, ale rzeczywiście może standard usług turystycznych warto podnieść, żeby się wypoczywało nie w nieco lepszych warunkach, żeby turyści wydali tam więcej pieniędzy, które wpłyną też do kasy miasta. Sprawa się rozbija o to, że powstaje właśnie plan ogólny Gdańska, innych polskich miast również, i tam pojawiają się takie zapisy ramowe, jak mówią urzędnicy, które mówią coś takiego: no tak, plan mówi, że tutaj można rozwijać turystykę, mieszkańcy mówią, nie rozwijajcie, a miasto dodaje, ale szczegóły poznamy dopiero wtedy, jak powstaną plany lokalne, ale ich jeszcze nie ma, więc mieszkańcy się już trochę boją, tak troszkę na zapas, bo też nie ufają urzędnikom, a ci mówią, spokojnie, to jest tylko taka melodia przyszłości.
Bardzo sensownie dzisiaj pani posłanka, pani radna Jolanta Banach, tutaj na antenie Radia Gdańsk w programie Kuby, mówiła o tym, że najważniejszy jest konsensus, uzgodnienia, tak, dialog, po prostu... Odpowiedź można sformułować dopiero po bardzo długich, szczegółowych, konkretnych konsultacjach, po wyważeniu tych racji, bo te racje są po obu stronach i po obu stronach ich nie ma. Także trzeba znaleźć, czy ta Natura 2000, która jest na Wyspie Sobieszewskiej, bo to jest przecież też rezerwat i to jest miejsce, które powinno
dwa
być...
rezerwaty nawet.
Tak, i powinno być chronione w sposób bardzo szczególny. Z drugiej strony mieszkańcy, którzy prowadzą tam działalność turystyczną i oni też mają prawo do tego, żeby z tego żyć i żeby tą swoją działalność rozwijać w jakiś sposób, też być może ograniczony. Chodzi także o to, żeby nie spowodować, aby tam powstały apartamenty na wynajem, czyli to, co jest zmorą miast turystycznych w Europie i nie tylko w Europie, i to, czego się boimy.
I tego boją się też właściciele małych pensjonatów.
Tak, oni się boją konkurencji.
Z tego, co słyszałam, to ma być zbudowany obiekt składający się z 9 części, tak? Hotel, apartamenty, spa, które będą miały 673 pokoje. 1800 osób, przy czym 3200 mniej więcej osób jest zameldowanych w Sobieszewie. Tak jak Dorota bardzo dobrze powiedziała, konsensus. Natomiast ja się wcale tym ludziom nie dziwię, bo weźcie pod uwagę dwie rzeczy. Ostatnie obiekty, które w Polsce powstały. Po pierwsze, hotel w Pobierowie. 1400 pokoi, który chyba z kosmosu widać.
Głośna historia, tak.
A druga, nie wiem w ogóle, czy wiecie, że w Polsce mamy najdłuższy hotel w Europie, który ma 300 metrów i niedawno oddano go do użytku w Szczyrku.
Ale też myślę o Arłamowie, który też jest takim molochem potwornym. Jest mnóstwo takich miejsc, które są po prostu molochami, które zabijają lokalną tożsamość miejsc.
Teraz wyobraźcie sobie jeszcze jakąś, nie daj Boże, ewakuację z takiego miejsca, tak? Wiadomo, jak wyglądają drogi wyjazdowe z Sobieszewa. A jakie tam jest zagrożenie, jakie tam są w okolicach przedsiębiorstwa, tak? I naftoport.
Rafineria.
Ja przepraszam, ale to ja słyszałem te argumenty, ale to są, kompletnie w nie wierzę. Znaczy, wierzę w to, że mieszkańcy nie chcą tego rozwoju turystyki, bo nie chcą mieć takich turystycznych moloków. Ale te argumenty o tym, że jak my się mamy ewakuować, bo tam po drugiej stronie Wisły jest naftoport. Co z tego, że tam jest naftoport? Rafineria, że zbiorniki? No i co z tego? No kurczę, to gdzie chcecie ewakuować? To właśnie wy jesteście ewakuowani, bo jesteście daleko od tych miejsc. Jakby to jest argument, moim zdaniem, fałszywy. Znaczy, rozumiem, że mieszkańcy nie chcą tego.
Tak.
Z wielu powodów jakby akceptuję, znaczy ich argument akceptuję, ale to jest moim zdaniem nadużycie, bo okej, jest oczywiście jeden most, który można się wydostać z wyspy, ale po co się z tej wyspy wydostawać? Jak ona jest dosyć duża i można się odsunąć od jakichkolwiek zagrożeń, które oby się nigdy nie wydarzyły, do tej pory się nie działy. No.
Tym bardziej nas zachęcasz do przeniesienia się na Wyspę Sobieszewską.
Tym, którzy chcą kupić domek na wsi, polecam sketch Domek w Karkonoszach, pisze jeden ze słuchaczy. Co prawda nie wiem, czy się umówili, ale drugi pisze też o tym, że sketchu pisząc wszyscy myślą, że będzie sielsko-anielsko. I tym skończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Stomporek, zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.pl.
Dziękuję państwu bardzo, miłego dnia.
Dorota Sobieniecka, dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dziękuję bardzo.
Oraz Grażyna Bojarska-Drecher, zastępczyni redaktora naczelnego Planety Trójmiasto.
byli naszymi gośćmi w strefie komentarzy. Kuba Kaługa, dziękuję także w imieniu Ewy Palińskiej i do usłyszenia.
Strefa komentarzy.